Drogie siostry, dzień dzisiejszy upływa nam pod znakiem duchów. Mówiliśmy o złym duchu, ale nasz obraz rzeczywistości nadprzyrodzonej byłby niepełny, gdybyśmy nie uwzględnili duchów dobrych, aniołów. Nasza wiedza i wiara na temat aniołów, podobnie jak innych rzeczywistości nadprzyrodzonych, czasami ma dziecinną, naiwną postać. Nam anioł stróż, mówienie o aniole stróżu kojarzy się najczęściej z modlitwą z czasów dzieciństwa. Aniele Boże, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Ten wierszyk, który dobrze znamy. Może przed oczyma mamy obrazek, który wisiał nad naszym łóżkiem, przedstawiający uskrzydlonego młodzieńca o twarzy i kształtach dziewczyny, przeprowadzający dziecko przez mocno nadwątlony most i tak dalej. A już co powiedzieć o tych, na przykład w katedrze sandomierskiej, o tych puttach, tych aniołkach barokowych, których obfitości przyprawiają człowieka o mdłości. Więc tak jest nasze wyobrażenie aniołów. A tymczasem katechizm Kościoła katolickiego mówi, że istnienie istot duchowych, niecielesnych, które Pismo Święte nazywa zazwyczaj aniołami, jest prawdą wiary. Świadectwo Pisma Świętego jest tak oczywiste, jak jednomyślność tradycji. I rzeczywiście na kartach Pisma Świętego mamy około 320 razy pojawiające się słowo anioł, anielski i temu podobne. Przypomnijmy tylko niektóre najbardziej znane obrazy biblijne, na przykład ze Starego Testamentu. To po raz pierwszy jest mowa o aniołach w Księdze Rodzaju, tam gdzie jest opisane, jak to anioł z mieczem ognistym stoi i nie pozwala wejść do raju tym, którzy zostali z niego wypędzeni. Aniołowie nawiedzają Abrahama, jest ich trzech, ale rozmawiają w pewnym momencie tak, jakby to był jeden. Jest to zapowiedź Trójcy Przenajświętszej, przedstawiona pięknie na ikonie Andrzeja Rublowa. To anioł nie pozwala Abrahamowi zabić syna Izaaka na ofiarę. Bóg posyła anioła, który zabija wszystkie pierworodne Egipcjan i wyprowadza Izraelitów z niewoli. To anioł dotyka Eliasza, gdy ten zmęczony walką z pogaństwem wreszcie ugina się przed prześladowaniem przewrotnej królowej Jezebel, ucieka na pustynię i tam chce umrzeć. Kładzie się pod uschniętym krzewem Janowca i czeka na śmierć. Zasypia, anioł trąceniem w bok budzi go, podaje mu chleb i wodę dwukrotnie i prorok mocą tego pożywienia idzie 40 dni i 40 nocy aż do Bożej Góry Choreb. To skądinąd obraz życia eucharystycznego. Anioł towarzyszy młodemu Tobiaszowi w poszukiwaniu żony. To tylko najważniejsze obrazy angelologiczne w Starym Testamencie. W Nowym dobrze pamiętamy, że to anioł zapowiada Zachariaszowi narodzenie Jana. Archanioł Gabriel zwiastuje Maryi. Aniołowie śpiewają przy narodzeniu Pana Jezusa i przyprowadzają pasterzy do żłóbka. To aniołowie ostrzegają mędrców przed powrotem do Heroda, gdy pokłonili się nowonarodzonemu. To anioł we śnie Józefowi objawia najpierw tajemnicę wcielenia, a potem poleca mu uciekać do Egiptu i w stosownym czasie daje mu polecenie powrotu do ziemi ojczystej. To aniołowie służą Chrystusowi na pustyni. Jeden z nich pokrzepia Pana Jezusa w ogrodzie oliwnym i przy jego grobie aniołowie zapewniają niewiasty o jego zmartwychwstaniu. Również przy wniebowstąpieniu apostołom zapatrzonym w niebo aniołowie mówią: mężowie galilejscy, czemu stoicie tu i wpatrujecie się w niebo? To tylko te najważniejsze momenty, o których jest mowa o aniołach. Sam Jezus wielokrotnie wspomina także o aniołach. Na przykład mówi: tak samo powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca. To w Ewangelii świętego Łukasza albo u Mateusza. Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Więc kwestionowanie rzeczywistości aniołów byłoby jawnym sprzeciwianiem się prawdzie objawienia biblijnego, w którym, jak wspomniałem, ponad 320 razy jest wzmiankowana obecność lub działanie aniołów. Kościół, jak to zostało wspomniane, potwierdza tę prawdę i wielokrotnie w swoich orzeczeniach Kościół Święty potwierdzał prawdę o istnieniu aniołów. Na przykład Sobór Lateraneński IV z 1214 roku stwierdza, że Bóg wszechmocną swoją potęgą od początku czasu utworzył jednakowo z nicości i jeden i drugi rodzaj stworzeń, to jest istoty duchowe i materialne, aniołów i świat, a na koniec naturę ludzką, jakby łączącą te dwa światy, złożony z duszy i ciała. W tym orzeczeniu Soboru Laterańskiego IV wyraźnie jest powiedziane, że aniołowie jako duchy, jako stworzenia Boże zaistniały przed człowiekiem. Aniołowie są starsi od nas. Teologowie, mimo tych licznych przekazów biblijnych, mają wiele wątpliwości co do rzeczywistości aniołów. Na przykład, zresztą teologowie z tego żyją, że robią problemy, stawiają sobie pytanie, ilu jest aniołów? No to, że są starsi, no to jest jasne. Ale ilu jest aniołów? Czy jest ich więcej niż ludzi na ziemi? Czy tylu, ilu jest ludzi na ziemi? Jak to w ogóle jest? Biblia często mówi o tysiącach, dziesiątkach tysięcy, miriadach, mnóstwie aniołów. Precyzyjna jest, prawda? W średniowieczu liczbę aniołów porównywano z liczbą gwiazd na niebie. Też bardzo precyzyjne dane. Święty Ambroży, bazując na przypowieści o zagubionej owcy, gdy ta jedna się znalazła, więc cieszyły się całe niebiosa, aniołowie się cieszyli, zaproponował, aby uznać, że proporcje aniołów do ludzi mają się jak 99 do 1. Czyli 99 razy więcej jest aniołów niż ludzi na podstawie tej przypowieści. Święta Brygida Szwedzka twierdziła, że aniołów jest 10 razy więcej niż ludzi, licząc wszystkich zmarłych, obecnie żyjących i tych, którzy jeszcze będą. W każdym razie nie da się określić, ilu jest aniołów. Na pewno jest ich niezmiernie dużo, jest ich nieskończona ilość. A to ze względu na nieograniczony Boży majestat. A jeżeli weźmiemy pod uwagę, że każdemu człowiekowi jest dany anioł stróż i to jeden na całe życie i na całą wieczność, no to rzeczywiście tych istot anielskich jest bardzo dużo. I nie jest to tak, że anioł stróż towarzyszy nam przez nasze życie, doprowadza nas do bramy śmierci. Cześć, trzymaj się, tam sobie poradzisz dalej. Ja wracam na ziemię, biorę następną sierotę pod opiekę. Więc nasz anioł stróż będzie naszym nieodłącznym towarzyszem aż na całą wieczność. Kolejny problem, jaki stawiają sobie teologowie, to kwestia imion jakie noszą aniołowie. Bo każdy byt określony jest przez swoje imię. Imię to nie jest tylko kwestia nazwania, żeby się wiedzieć, jak odezwać, żeby nie powiedzieć, ej, ty skrzydlaty młodzieńcze. Ale imię w mentalności biblijnej to określenie istoty. Imię określa istotę. W Biblii imiona nie są przypadkowe. One zawsze określają naturę rzeczy, naturę człowieka, naturę wszystkich bytów. I znowu tu pojawia się problem. Dlatego, że Pismo Święte pod tym względem jest bardzo ostrożne. Nie wymienia właściwie żadnych imion poza kilkoma. Pismo Święte wymienia imię Michała Archanioła, Michael, któż jak Bóg, imię Gabriela, Gabriel, Bóg jest moją mocą, i Rafael, Bóg uzdrawia. I tyle. Innych imion anielskich w Piśmie Świętym nie ma. I tylko te trzy imiona Kościół potwierdził na synodzie lateraneńskim w 745 roku. Natomiast wszystkie inne imiona, jakie są wyliczane, często w internecie można znaleźć cały katalog imion anielskich, nie jest on wiarygodny, dlatego że nierzadko są to imiona albo z apokryfów, albo imiona różnych bóstw, różnych duchów występujących w tradycji biblijnej, starożytnej, a niekoniecznie muszą to być imiona anielskie. Więc żeby się nie okazało, że do grona aniołów zostali zaliczeni jacyś demoni. Angelologia, czyli nauka o aniołach, za pseudo-Dionizem Areopagitą, autorem z V wieku, wylicza hierarchie anielskie. Mówi się o trzech chórach anielskich, a te chóry, każdy podzielony jest znowu na trzy kategorie. Więc w sumie jest ich aż 9. I pierwszy chór to są anioły kontemplacji, czyli serafiny, cherubiny i trony. I te posiadają najgłębszą znajomość i wiedzę Boga. Pierwszy chór aniołów to są te, które wpatrują się, kontemplują oblicze Boże. Serafiny, cherubiny i trony. Drugi chór to tak zwane anioły kosmosu. Są to panowania lub dominacje, potęgi albo moce, różnie nazywane są, i cnoty. Te grupy aniołów według tej hierarchii mają moc czynienia cudów i wpływają na bieg kosmosu. I trzeci chór aniołów to są tak zwane anioły świata. Są to księstwa, nazywane też zwierzchnościami, archaniołowie i aniołowie. I ten trzeci chór jest bezpośrednio zaangażowany w sprawy ludzi i to oni są bezpośrednio związani z naszym życiem. To właśnie z tego trzeciego chóru rekrutuje się nasz anioł stróż. Kolejnym problemem teologów jest tak zwana próba anielska. Mianowicie cała tradycja biblijna mówi o upadku, pierwotnym upadku niektórych aniołów. Katechizm Kościoła Katolickiego w punkcie 392 wskazuje, że ów bunt polegał na dokonaniu wolnego wyboru, a więc nieodwracalnego i radykalnego odrzucenia Boga i Jego Królestwa. Że aniołowie, wśród nich na pierwszym miejscu jest Lucyfer, czyli ten, który nosił światło, to był któryś z cherubinów czy serafinów, ten najbliżej Boga, Lucyferrem, niosący światło, który uwierzył w swoją wielkość i powiedział Bogu non serviam, nie będę służył. Właśnie ten bunt wobec Boga jako akt wolności i to akt radykalny z uwagi na to, że wpatrujący się w oblicze Boże, znający naturę Bożą anioł, wiedział, jakiego dokonuje wyboru. Nie można tłumaczyć tego afektem czy jakąś słabością. To był świadomy, w pełni odpowiedzialny wybór, więc i konsekwencje jego są nieodwracalne. I ten bunt aniołów pociągnął jakąś grupę aniołów właśnie przeciwko Bogu. Tak więc zbuntowane duchy utraciły łaskę i świętość, ale nie poniosły uszczerbku na swojej naturze. I chociaż moralnie ta grupa upadłych aniołów jest zła moralnie, no bo odwróciła się od Boga, to jednak jako stworzenia duchowe, zachowujące wszystkie właściwości duchów, są doskonalsze od ludzi pod względem natury. I to są właśnie szatani. Pozostaje wciąż trudnym do wytłumaczenia pod względem teologicznym problem, co było powodem buntu. Dlaczego ci aniołowie się zbuntowali? Jest to bardzo trudna sprawa. Wydaje się, że powodem tego była pycha, że to była chęć dorównania Bogu w jego pięknie i potędze. Inni teologowie twierdzą, że bunt aniołów to była niechęć uznania człowieczeństwa Syna Bożego, bowiem wcielenie było w zamyśle Bożym od początku. Tu cały ciekawy problem teologiczny, o którym nie sposób w tym momencie mówić, bo trzeba byłoby do północy te kwestie omawiać, więc tylko tyle wspomnę, że przede wszystkim trzeba pamiętać, że wcielenie Syna Bożego nie jest w efekcie upadku. Bo wyglądałoby na to, że jeżeli Jezus Chrystus przyszedł jako człowiek na ziemię w rezultacie naszego upadku, upadku ludzkości w raju, no to przyczyną sprawczą wcielenia jest grzech, co jest sprzecznością samą w sobie. Otóż błogosławiony Jan Duns Scott, ten, który był wielkim orędownikiem tajemnicy niepokalanego poczęcia, słusznie twierdzi i ku temu się skłania nauczanie Kościoła, że tajemnica wcielenia była od początku w Bożym zamyśle. Bóg przewidział w swoich planach wcielenie Syna Bożego, aby był wzorem pełni człowieczeństwa. A to, że zbiegło się to w czasie z upadkiem ludzkości, jest sprawą zupełnie wtórną. Czy mówiąc inaczej, nawet gdyby ludzkość nie upadła w raju, to i tak nastąpiłoby wcielenie jako potwierdzenie, jako dopełnienie tego boskiego zamysłu piękna człowieka. I jak twierdzą teologowie, właśnie ten Boży plan wcielenia, że Bóg staje się człowiekiem, był czymś nie do zrozumienia, nie do zniesienia przez aniołów i na znak protestu zbuntowały się. Być może stąd się bierze ta diabelska zazdrość o ludzką naturę. To właśnie teologowie z tego wnioskują, z tej nienawiści szatana do ludzkiej natury, wnioskują, że to mogło być powodem ich buntu wtedy, w czasie tej próby. Kolejna kwestia. Kim są aniołowie? Jaka jest ich natura? Otóż słowo anioł, greckie angelos, oznacza funkcję posłańca. Angelos to posłaniec. To duch, który jest w służbie, który jest wysłannikiem Boga. To jest nazwa ogólna, to nie jest imię własne. Na ten temat w Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: ponieważ zawsze kontemplują oblicze Ojca, który jest w niebie, są wykonawcami Jego rozkazów, aby słuchać głosu Jego słowa. Jako stworzenia czysto duchowe, aniołowie posiadają rozum i wolę. Są stworzeniami osobowymi i nieśmiertelnymi. Przewyższają doskonałością wszystkie stworzenia widzialne. Świadczy o tym blask ich chwały. To Katechizm Kościoła Katolickiego numer 330. A więc aniołowie to duchy, które są posłańcami, wykonują Boże polecenia, Boże zadania. Anioł jest jako duch wolny od ograniczenia materii i ciała. Ze swej natury stoi bliżej Boga niż człowiek. Żyje bez jakichkolwiek, nie mając ciała, żyje bez jakichkolwiek doczesnych pożądań i pokus. Jako istota czysto duchowa nie podlega skłonnościom ciała, a więc jest niematerialny, nieśmiertelny, niecierpiętliwy. Aniołowie jako duchy nie mają w sobie nic, co mogłoby ulec zniszczeniu czy zepsuciu, tak jak jest to w naszej sytuacji. A zatem mogą działać dobrze albo źle, w zależności od tego, jaka jest ich natura. Zawsze jednak pozostają sobą i są niezmienni w swej istocie. Anioł nie zmienia się w swej naturze, tak jak zmienia się człowiek, że zmienia się sposób jego myślenia, poszerza się zakres jego wiedzy, zmienia się jego nastawienie moralne. Jak był zły, to się staje lepszy, jak jest lepszy, to się staje dobry, jak jest dobry, to się staje doskonały i tak dalej. A jeżeli jest dobry, to się może stać gorszy. W przypadku aniołów, jeśli anioł jest zły, to był, jest i zostanie zły. Diabła nie można nawrócić, tak jak anioła nie można skusić. Nie podlegają tym prawom. Aniołowie jako duchy mogą jednak przybierać pozorne ciała. W ogóle tak jak duchy. Tak samo szatan może przybierać pozorne ciało, ale nie dla siebie, ale jedynie ze względu na swoją misję powierzoną mu przez Boga wobec człowieka. A więc to jest tylko na czas, anioł przybiera ciało tylko na czas wypełnienia tej misji, jeżeli tego sytuacja wymaga. Stąd te sympatyczne skądinąd filmy, jak Anioł, Zakochany Anioł, czy tam Anioł w Krakowie, czy temu podobne rzeczy. Jakieś tam jeszcze amerykański taki serial był, ale już nie pamiętam jego tytułu, gdzie tam kobieta była tym aniołem. Zresztą bardzo sympatycznie to pokazane. No jest teologicznie niezasadne. No anioł nie żyje na stale w ciele, ale może się pojawiać w postaci cielesnej tu i teraz. I znajdujemy wiele świadectw. Niedawno miałem taką książkę, komuś pożyczyłem i już chyba nie wróci, jak zwykle. Właśnie zbiór, to ja sobie zamówiłem to z internetu, więc będzie to można ewentualnie znaleźć. Nie pamiętam tytułu, właśnie dlatego włosów nie mam, że nie pamiętam. Otóż chodziło o to, że tam był zbiór 30 kilku historii, autentycznych historii ludzi, którzy doświadczyli interwencji aniołów. Byli głęboko przekonani, że to była interwencja aniołów. Nierzadko w postaci cielesnej. Kiedy zjawiał się ktoś, kto pomagał, ktoś, kto był życzliwy, a jak się potem okazało, nikt go nie znał, nikt go nie widział. Nie odtworzę dokładnie historii, ale pamiętam z tej książki taką historię kobiety, która była gdzieś w podróży, leciała samolotem, no i miała ostatni lot już do domu w Ameryce. Więc ostatnie pieniądze wydała, nie miała pieniędzy. Mówi, no niepotrzebne jej, dlatego że akurat na lotnisku będzie czekał mąż. To jest 2 godziny lotu, więc nie ma problemu i w ogóle nie miała ze sobą żadnego jedzenia, no bo nie było jej to potrzebne. Tymczasem okazało się, że na lotnisku przesiadkowym rozpętała się burza. Samolot musiał czekać na możliwość dalszego lotu przez kilka godzin, więc kobieta nie mająca pieniędzy, nie mogła sobie kupić żadnego jedzenia, nic, głodna, zmęczona, nie może zadzwonić do męża, że się spóźni, bo nie ma ani karty, ani żetonu, ani telefonu ze sobą nie miała, no kompletnie bezradna. I prawie wściekła na samą siebie, aż płacze ze złości, z bólu i z bezsilności. Tym bardziej, że no ludzie są zdenerwowani na tym lotnisku, pewien chaos. I przysiada się jakiś starszy pan i zaczyna z nią opowiadać. Ona w pierwszej chwili się tak trochę nasrożyła na niego, że tu się ktoś tam się zawraca jej głowę, ale mówi, że poczuła jak właśnie takie ciepło, że no wreszcie ktoś się, jakiś człowiek się zainteresował. Zaprosił ją, napiła się kawy, coś tam zjadła, rozmawiał z nią. I mówi, cały czas miała wrażenie, że zna skądś tego człowieka. Zaczęła opowiadać o swojej rodzinie, on jakieś opowiadał historię. Mówi, że tak, rzeczywiście ja znam twojego dziadka, znam rodzinę, no mieszkam w tym samym mieście, przecież lecimy razem tym samym samolotem. I mówi, rzeczywiście ona poszła pierwsza do samolotu, on zaraz za nią. Weszła do samolotu, nie widziała, żeby on wsiadł. On się przedstawił z imienia, z nazwiska. Później, kiedy już doleciała na miejsce, szczęśliwie pyta stewardesy, mówi, nikogo takiego na liście pasażerów nie ma. Kiedy wróciła do domu, opowiada mężowi i po kilku dniach przegląda album rodzinny i okazuje się, że ten pan, który jej towarzyszył wtedy na lotnisku, którego nie było w żadnych spisach pasażerów, miał dokładnie taką twarz jak jej pradziadek. Więc to są takie czasami przedziwne historie. Dużo by można takich niezwykłych rzeczy z naszego życia też opowiadać, ale prawda jest taka, że Pan Bóg może sprawić, że anioł dla opieki, dla naszej ochrony może przybierać materialną postać. Ale tylko tam, gdzie działa. Dalej, aniołowie żyją w społecznościach. To nie tak jak w piekle, że jest indywidualizm, wzajemna nienawiść, izolacja. Każdy tylko skupiony na sobie. Choć i tak duchy żyją w społecznościach. Ale o ile piekło to społeczność wzajemnie się zwalczająca, to jest takie kłębowisko żmij czy gniazdo szerszeni, tak aniołowie żyją w społecznościach. Jednakże rzecz jasna, że jako duchy nie rozmnażają się. Nie ma w ogóle problemu płci, czy anioł jest płci żeńskiej, czy płci męskiej. No i dlatego malują aniołów tak nie wiadomo jak. Ani to hermafrodyta, ani co. Taki nie wiadomo jaka to postać. Aniołowie tworzą więc więzi społeczne, ścisłe wspólnoty. W związku z tym porozumiewają się ze sobą, ale w sposób pozazmysłowy. Przecież nie mają ciała, nie mają zmysłów. Lecz w jakiś dla nas zupełnie niepojęty sposób przekazują sobie informacje, przekazują sobie myśli. I ten przekaz nie znajduje żadnego ograniczenia czasu przestrzennego, jak to jest w naszym przypadku. To chyba u Koheleta jest powiedziane, że mówienie jest wysiłkiem. No, rzeczywiście tak to jest, że kaznodzieja gębą rusza, a nogi go bolą. Aniołowie nie doznają takich ograniczeń we wzajemnej komunikacji, jak doznajemy my. Przecież dobrze wiemy, jak to czasem bywa, że chcemy komuś przybliżyć nasz stan wewnętrzny. Ile musimy się natrudzić, ile naszukać porównań, analogii, aby w naszym rozmówcy wytworzyć obraz, przynajmniej jak nam się wydaje, zbliżony do naszej świadomości. A i tak, gdybyśmy mogli porównać ten obraz mój, który ja chcę przekazać i obraz ten, który został odebrany, mogłoby się okazać, że zupełnie mówimy o różnych rzeczach. Tymczasem aniołowie doskonale przenikają swoje myśli i sądzić należy, że odbierają te myśli tylko ci, do których są one kierowane. A więc to nie jest tak, że aniołowie słyszą i widzą wszystko, ale tylko te informacje, które są do nich kierowane. Teologowie uważają, że w ten sam sposób porozumiewają się także dusze w czyśćcu, dusze w niebie. Że właśnie znają swoje myśli, ale tylko w taki sposób i tylko te osoby, które przez nadawcę są, że tak powiem, wywołane, intencjonalnie do nich się zwracamy. Tu na marginesie warto też o tym wspomnieć, że Prawdopodobnie to, o czym mówię, nie jest tylko czystą dedukcją, ale potwierdzone to jest w praktyce. Okazuje się bowiem, że wypowiadanie pewnych stanów emocjonalnych, ujawnianie ich jest korzystne dla demonów. Szatan nie ma, czy demony nie mają bezpośredniego dostępu do naszego rozumu i woli. One nie siedzą w naszej głowie. Nie podsłuchują nas w tym sensie, że podpinają się pod nasz mózg i tam, prawda, sobie wiedzą, co ja chcę powiedzieć. Jeżeli natomiast człowiek wypowiada swoje stany, okazuje je, demon poznaje to po naszych zachowaniach, po tym, co mówimy, jak się zachowujemy, jakie stany emocjonalne, jakie decyzje okazujemy całym naszym zachowaniem. Jesteśmy dokładnie obserwowani. Jeżeli tym bardziej człowiek zwraca się wprost do duchów, dobrych czy złych, wysyła do nich określony komunikat, no więc wtedy nawiązuje się łączność. Dlatego jest tak ważną rzeczą, żeby, zwłaszcza tak jak to czynią różni wywoływacze duchów, żeby nie nawiązywać kontaktów z demonami. Te wszystkie, jak to czasami się zdarza w rodzinach, a może i nawet w domach zakonnych, takie stwierdzenia, żeby ci tam diabli wzięli i tak dalej, idź do diabła i tak dalej. No to jest trochę, czy to nie jest takie wpychanie kogoś w szpony złego ducha? Dedykowanie go złemu duchowi, tak jak błogosławieństwo, tak jak życzenie bezpieczeństwa, pokoju, Bożej opieki jest wyraźnym zaadresowanym do anioła stróża prośbą o opiekę nad tą osobą. Więc tak samo działa to w drugą stronę. Więc to porozumiewanie się, to ujawnianie swoich myśli, swoich intencji w stosunku do aniołów jest tutaj rzeczą bardzo ważną. Kościół korzysta z potężnej pomocy aniołów, jednoczy się z nimi, na przykład w Eucharystii. Zauważmy, jak w modlitwie eucharystycznej kilkakrotnie jest mowa o aniołach. W prefacji, zanim zaczniemy śpiewać Święty, Święty, właśnie mówimy, że Kościół razem z aniołami i archaniołami zanosi hymn uwielbienia Święty, Święty. Podobnie w pierwszej modlitwie eucharystycznej, w tak zwanym kanonie rzymskim, kapłan modli się, aby anioł zaniósł tę ofiarę na ołtarz w niebie. Przyzywamy też obecności aniołów w liturgii pogrzebowej, zwykle wtedy, gdy wyprowadzamy już ciało nieboszczyka na cmentarz, śpiewamy: niech aniołowie zawiodą cię do raju. Czcimy aniołów, zwłaszcza w takiej uroczystości jak świętych archaniołów Michała, Gabriela, Rafała 29 września, czy świętych aniołów stróżów 2 października. Drogie siostry, kult aniołów, a szczególnie anioła stróża, o którym jeszcze kilka zdań powiem, jeśli siostry pozwolą przedłużyć, sprowadza się przede wszystkim do korzystania z ich pomocy, do pewnego uwrażliwienia się na ich obecność w naszym życiu, a także do pewnej uległości, pewnej wrażliwości na ich natchnienia. W jaki sposób te anielskie natchnienia do nas przychodzą? Trudno jednoznacznie powiedzieć. Każdy ma inny zakres wrażliwości, ale możemy przypuszczać, że różne takie myśli, których nie planujemy, których nie przewidujemy, a jednak się pojawiają. Czy to nie są właśnie takie podszepty anielskie? Trochę przychodzące na zasadzie rozproszenia, tak samo jak przychodzą podszepty diabelskie. Że czasami człowiek nie wiadomo dlaczego, a nagle powie coś, czego nie chciał powiedzieć. Jakoś tak nie wiadomo skąd to przyszło. Albo zrobił coś, nie wiadomo dlaczego, jakby mu jakaś tam zły duch podpowiedział. Tak samo podpowiada anioł. I znowu można by przywoływać różne doświadczenia z własnego życia, które według naszego subiektywnego przekonania były głosem anioła. W podróży, jeżdżąc samochodem, wiele było takich sytuacji, kiedy nie wiadomo dlaczego jakiś taki impuls zwolni, naciśnij na hamulec, może być niebezpiecznie. I rzeczywiście, gdyby sekundę czy dwie sekundy później, mogłoby być, mógłbym tu już nie stać. Więc to ktoś powie, no tak, to jest tylko subiektywne odczucie, to jest jakaś intuicja, to coś tam. Można na różne racjonalne sposoby to tłumaczyć. I w końcu nie o to chodzi, ale chodzi o to, o nasze subiektywne poczucie więzi z aniołami, uległości wobec ich natchnień, posłuszeństwa wobec ich natchnień. Jeśli chodzi o anioła stróża, Kościół uczy, że życie ludzkie od początku, a więc od poczęcia aż do naturalnej śmierci jest otoczone opieką i wstawiennictwem aniołów, szczególnie jednego anioła. Święci tacy jak na przykład święty Hieronim, święty Ambroży, czy święty Augustyn mówią, czy święty Bazylii mówią wprost o szczególnym aniele opiekuńczym danym każdemu człowiekowi. Święty Hieronim stwierdza, jak wielka jest godność duszy, że każda ma ku obronie anioła stróża. Święty Bazylii powiada, niektórzy między aniołami są przełożonymi nad narodami, inni zaś dodani każdemu z wiernych. Święty Augustyn, wielkim jest staranie, jakie ma Bóg o ludzi. Wielką nam miłość okazał przez to, że ustanowił aniołów, aby nas strzegli. Więc każdy z nas ma swojego anioła opiekuńczego, którego nazywamy aniołem stróżem. O tym zaświadczają też święci, którzy nierzadko mieli w wizji mistycznej możliwość rozpoznania swojego anioła opiekuńczego, anioła stróża. Z hagiografii, na przykład święty Stanisław Kostka, wiemy, że z rąk anioła otrzymał komunię świętą, gdy był w drodze do Dillingen, aby tam zostać przyjętym do jezuitów. Święty Franciszek Salezy, biskup Genewy, zmarły w 1622 roku, który pieszo, osobiście, jako biskup, w naszych czasach, gdy biskup na piechotę chodził od domu do domu, też byłoby to dziwne, no, a w tamtych czasach, gdzie biskup był księciem z całym dworem, było rzeczą czymś zupełnie niewyobrażalną. Biskup Franciszek chodził po domach protestanckich, przecież to Szwajcaria była sprotestantyzowana, i tam, gdzie go nie chcieli przyjąć, to na kartce wypisywał jakieś zdanie z Pisma Świętego i wtykał albo w drzwi, albo w płot. No i w ten sposób został patronem dziennikarzy. W każdym razie święty Franciszek Salezy miał zwyczaj pozdrawiać anioła stróża w każdej miejscowości, do której przybywał. Modlił się do anioła stróża spotykanych ludzi. I drogie siostry, kiedyś zetknąłem się z czymś takim. Było to dla mnie pewnym odkryciem, ale też zachętą, żeby tak czynić na przyszłość. Jeszcze byłem w seminarium w Sandomierzu. Przyjechał kapłan, on pracował wtedy w Anglii, chyba ksiądz Okoński, jeśli dobrze pamiętam. Napisał taką książeczkę, to nie takie proste, mój drogi, to chyba to jest jego autorstwa, to już gdzieś tam w latach 70. Po spotkaniu z klerykami, nie pamiętam, czego to spotkanie dotyczyło, pewnie mówił o Anglii, o duszpasterstwie, ale nic z tego spotkania więcej nie pamiętam, poza jednym szczegółem. Kiedy kończył to spotkanie, mówi, no to słuchajcie, pomódlmy się teraz razem do anioła stróża pewnego człowieka, jakiegoś urzędnika państwowego, do którego muszę się udać, żeby coś tam ważnego załatwić. A ponieważ sprawa jest trudna, delikatna, więc jak aniołowie tu nie pomogą, to nic nie pomoże. Więc pomódlmy się do anioła stróża kogoś. I to było dla mnie odkrycie. No, do swojego anioła stróża rozumiem, ale do cudzego anioła stróża się modlić? I on to wtedy trochę tak żartobliwie powiedział, że niech aniołowie na swoim poziomie się dogadają. Jak oni się dogadają, to i my się dogadamy. Trochę to zabawne, ale jest w tym jakaś prawda głęboka. Drogie siostry, aniołowie towarzyszą nam nieustannie. Anioł stróż nam towarzyszy zawsze i wszędzie. Anioł stróż ma ten przywilej, że jako pierwszy poinformuje nas i przygotuje nas na zbliżającą się śmierć. Anioł stróż, jak powiedziałem, ma możliwość oddziaływania na naszą psychikę, na naszą pamięć, na naszą wyobraźnię, na nasze zmysły, aby w ten sposób pokierować nami. Jego najważniejszym zadaniem jako naszego opiekuna jest doprowadzić nas do zbawienia. To jest jego najważniejsze zadanie. Troszczyć się o nasze zbawienie. A jeżeli troska o nasze zbawienie wymaga także troski o nasze bezpieczeństwo fizyczne, no też i służy w tym zakresie, choć pytanie, na ile my jesteśmy mu posłuszni, na ile pozwalamy sobą pokierować, aby unikać niebezpieczeństw. Anioł stróż, jak nikt inny na świecie, nawet rodzona matka, kocha powierzonego sobie człowieka. On jest cały czas z nami, jest przy nas. Uczestniczy we wszystkim, co robimy, czym żyjemy, co przeżywamy. On zna nasze uczucia, nasze stany emocjonalne, nasze pragnienia, te, które ujawniamy. A jeżeli tym bardziej świadomie do Niego się zwracamy, prowadzimy z Nim dialog, otwieramy się na Niego, tym bardziej może nam skutecznie pomagać, może uczestniczyć w naszym życiu. Jak wielkim szczęściem dla anioła jest, jeżeli my z nim nawiązujemy dialog, traktujemy go jak przyjaciela, pozwalamy mu wejść w nasz świat wewnętrzny, w nasze życie, w naszą aktywność. On, który po to jest, jak bardzo musi być szczęśliwy, że uczestniczy w naszym życiu. Ale jednocześnie jak bardzo musi anioł cierpieć, gdy widzi nasze błędy, nasze grzechy, nasze odchodzenie od drogi zbawienia, jak bardzo musi być to dla niego przykre, gdy lekceważymy całe jego staranie o naszą drogę, o nasze życie, o nasze bezpieczeństwo doczesne i wieczne. Można by się pytać, jak się zachowuje anioł, co przeżywa, gdy widzi nasz grzech. Rozmawiałem kiedyś z pewną panią, która przeżyła śmierć kliniczną. Osoba bardzo ciekawa, bardzo taka mająca głębokie przemyślenia i przeżycia. I rozmawialiśmy kiedyś na ten temat i ona powiedziała, że jeżeli, mówi, człowiek grzeszy, to jego anioł stróż wpatruje się w oblicze innego anioła. Nie chce patrzeć na grzech człowieka. Na tyle jest subtelny, na tyle delikatny. A przecież on jest towarzyszem naszej drogi życia i na sądzie Bożym, tym, który czeka nas po śmierci, on będzie naszym świadkiem w dobrym i w złym. To on będzie zaświadczał o naszych dobrych czynach, także o tych, których ludzie nie widzą, których my sami może nie pamiętamy, których tego dobra, którego sami może nie zauważamy. On to lepiej wie, on to widzi, on to pamięta, ale on też w imię prawdy będzie musiał zaświadczyć o naszych złych czynach. Więc będzie także niestety musiał nas oskarżyć. Ale możemy tylko wyobrazić sobie, jak bardzo będzie czynił to z wielkim bólem, bo przecież nas kocha. Po to jest dany, jest posłańcem Boga, który jest miłością. Dany jest przez Boga, który nas kocha i z miłości daje nam naszego szczególnego opiekuna. Trzeba nam więc zaprzyjaźnić się z aniołem stróżem, pozwolić się mu prowadzić. Chyba też nie zaszkodzi użyczać go innym, tym, których my kochamy, aby nasz anioł stróż nimi się opiekował, bo tak jak nam zależy na bliskich nam osobach, to przecież i jemu również. I tak jak powiedziałem, przecież można też prosić cudzego anioła stróża, aby przygotował ku dobremu drugiego człowieka. Czasem tak jest, że troszczymy się o cudze dobro, na przykład o nawrócenie drugiego człowieka i czujemy, jak jesteśmy bezsilni wobec oporu tego kogoś. Może gdyby modlić się do jego anioła stróża, może byłoby to skuteczniejsze. Drogie siostry, osobistej refleksji pozostawiam to, w jaki sposób na nowo zaprzyjaźnić się ze swoim aniołem stróżem. Na pewno możemy jedno powiedzieć, nie jesteśmy sami. Mamy wspaniałego towarzysza, nieodłącznego, kogoś bardzo bliskiego, bardzo kochanego, kogoś, komu bardzo na nas zależy. Nie zostawiajmy go samotnym, nie zostawiajmy go bez możliwości służenia nam dla naszego dobra. I niech podsumowaniem tej refleksji, zanim postawię te sakramentalne trzy pytania, niech będzie wiersz księdza Jana Twardowskiego właśnie na temat anioła stróża. Wiersz pod tytułem Zmieniły się czasy. Nazywamy go brzydko stróżem. Każemy mu nas pilnować. Używamy jak chłopca na posyłki. Kto z nas mu rękę poda? Pożałuje, że ma skrzydła za duże, sumienie tak czyste, że niewygodne, kolor biały, raczej niepraktyczny, życie obce, bo bez pomyłek, miłość niecałą, bo bez umierania. Kto z nas obejmie go za szyję? Słuchaj, powie, zmieniły się czasy, teraz ja cię przed światem ukryję. Pomyślmy, kiedy i w jakich okolicznościach modliłam się do aniołów, zwłaszcza do mojego anioła stróża? Kiedy i w jakich okolicznościach? Czy tylko w sytuacji zagrożenia? Jakim swoim zachowaniem lub działaniem mogłam zasmucić mojego anioła stróża? I trzecie, to bardziej jako zadanie. Spróbujmy sobie wyobrazić nasze spotkanie twarzą w twarz z aniołem stróżem po śmierci. Jakie to musi być fantastyczne. Wreszcie zobaczyć mojego nieodłącznego towarzysza po śmierci. Twarzą w twarz. Spróbujmy sobie wyobrazić tę wielką radość jego czy jej i naszą, gdy będziemy mogli już poznać siebie twarzą w twarz. To będzie dodatkowa radość nieba. Świadome, widzialne, doświadczalne towarzyszenie anioła stróża.